PIN Kultury. Najlepsze rozmowy z Polakami za granicą. Hiszpania. Osoba z niewyczerpanymi pokładami energii i entuzjazmu. Opowiedziała mi o swoich planach i filozofii Beauty Academy. Posłuchajcie tej rozmowy, bo jestem przekonany, że jeszcze o Alinie usłyszycie. Dzień dobry, Ola.
Dzień dobry.
Dzisiaj kolejny słoneczny dzień w Hiszpanii i kolejna nasza rozmowa. Porozmawiamy dzisiaj z Aliną Kamińską, założycielką Alina Kamińska Beauty Academy i salonu kosmetycznego w centrum Torrevieja. Cześć.
Dokładnie, witam serdecznie, witam.
Alino, to zaczniemy od razu prosto, z grubej rury. Skąd pomysł na taki biznes?
Mój biznes to jest moje serduszko. On się zrodził w sercu gdzieś tam, prawda? Bo to jest pasja do pracy, którą wykonuję, więc jakby to nie było zaczerpnięte gdzieś tam, prawda, z jakichś tam źródeł, tylko to się po prostu zrodziło w sercu. Od wielu lat jestem w branży beauty, dokładnie od 14. Od dnia, kiedy poznałam mojego męża, tak naprawdę. Troszeczkę wcześniej zaczęłam, ale tak to się tak właśnie te daty, prawda, złączyły i jakby był to proces, który gdzieś tam się odbył, no kiedy przyjechaliśmy tutaj, no to jakby to była tak naprawdę kontynuacja tego, która gdzieś tam już się odbywała, prawda, w innych krajach, bo wcześniej mieszkałam we Włoszech i tam tak naprawdę miałam swoją akademię, pracowałam w szkole, razem z mężem zresztą, bo mój mąż też jest instruktorem, tylko że teoretycznym, że paznokcie oraz rzęs, więc jakby razem tam pracowaliśmy. Potem z niektórych, prawda, przyczyn przenieśliśmy się do Hiszpanii i tutaj jakby, prawda, była chęć kontynuacji, prawda, pragnienie jednak wykonywania tego, co kocham robić, no i dlatego jestem tutaj i jestem w tym miejscu. Alina Kamińska Beauty Academy ma też właśnie logo, które odzwierciedla właśnie to, co, prawda, to, co powiedziałam wcześniej, że to się zrodziło w sercu.
No właśnie, ale miałem się ciebie zapytać o to, czy w Polsce zajmowałaś się tą samą branżą, jakie masz doświadczenia, ale już zdążyłaś wszystko powiedzieć.
Ja zawsze gdzieś tam wybiegam sobie. To znaczy, w Polsce tak naprawdę odbyłam kursy, te pierwsze kursy, prawda, które przygotowały mnie do wykonywania zawodu. Natomiast tak jakby całe doświadczenie, które tak naprawdę jest właśnie tym bagażem, które mnie wzbogaca, odbyło się na terenie Włoch.
No właśnie, to bardzo ciekawe, czyli tak. Tutaj też włoskie, zahaczamy o włoskie klimaty.
Tak, no bo to było tak, że może wrócę właśnie do tego, jak poznałam mojego męża, prawda? To było tak, że ja byłam w Polsce, on był we Włoszech. Ja wtedy pracowałam w banku jeszcze, byłam kierownikiem Polbanku, ale ta robota była taką, tylko robotą dla kasy, prawda? A gdzieś tam właśnie w domu już sobie rozpoczynałam robić te paznokcie, które mnie tak bardziej nakręcały, widziałam, że czuję się bardziej sobą, kiedy to wykonuję, prawda? I potem w momencie, kiedy poznałam mojego męża i mówię, kurczę, ja tak naprawdę teraz będę wyjeżdżała stąd, więc może tą moją pasję do paznokci przerodzić w coś konkretniejszego. Więc wtedy odnalazłam właśnie Akademię Paznokcia, która jest na rynku w Polsce od 30 lat. Postanowiłam właśnie zrobić profesjonalne kursy, bo wcześniejsze też odbywałam w tej akademii, ale to było tylko takie liźnięcie, prawda, po to, żeby móc sobie po pracy zrobić gdzieś tam paznokietki w domu. Natomiast potem właśnie odbyłam taki dwudniowy, konkretny kurs. Nie dwudniowy, tylko dwutygodniowy, przepraszam. Dwudniowy to...
I tak dwutygodniowy.
Dzień w dzień, 8 godzin bite, prawda, także taki naprawdę fest. I potem jak pojechałam do Włoch, to zaczęła się właśnie ta przygoda ze zdobywaniem tego doświadczenia, prawda? Po jakimś czasie otrzymałam propozycję z Akademii Paznokcia, żeby wziąć udział w szkoleniu dla instruktorów, I powoli właśnie jakby no, moje imię zaczęło być troszkę takie bardziej znane właśnie w niedaleko Pescary, tam gdzie mieszkaliśmy. Mieszkaliśmy tak naprawdę na takiej, można powiedzieć, wsi, ale no jakby byłam już coraz bardziej znana. Po tym jak właśnie zdobyłam tytuł instruktora paznokci, po niedługim czasie też odbyłam egzamin na instruktora rzęs. No i jakby rozpoczęłam pracę w szkole, w państwowej szkole Centro Opportunity w Sulmona razem z moim mężem, bo on też po tym zdobył tytuł właśnie instruktora teoretycznego, bo jak się okazało ma większą wiedzę ode mnie na temat paznokci i na temat w ogóle ciała człowieka i no, zdał egzamin śpiewająco. Wiedział nawet więcej niż osoba, która go prawda, egzaminowała, więc no, staliśmy się taką no, nierozłączną parą w pracy i w życiu. Potem no, niestety był COVID. Jestem osobą, która no, że tak powiem troszkę mam swoje jakieś tam zdanie, prawda, na jakieś tam tematy i niestety ten COVID tak nam troszkę podciął, że tak powiem, kończyny. Musieliśmy, powiem szczerze, uciekać przed...
Z Włoch.
Przed jakimiś tam szczepieniami, które no tak. Prawda, były takie no bardzo, to było takie bardzo naciskane tam. Tak naprawdę no straciliśmy pracę w szkole właśnie przez to, więc jakby to była dla nas taka lampeczka, że chyba jednak... Trzeba zmienić miejsce po prostu, gdzie będziemy troszeczkę bardziej wolni, gdzie będziemy mogli pracować bez bycia zmuszanym do szczepień, prawda? Jasne. Przyjechaliśmy tutaj i...
Czyli 2-3 lata temu przyjechaliście tutaj?
Przyjechaliśmy 2 lata temu dokładnie, 8 maja 2022.
I od razu tutaj, do Torrevieja?
Od razu do Torrevieja, bo no to też w ogóle to, że jesteśmy tutaj, to też był taki, można powiedzieć, cud, bo... My nie szukaliśmy konkretnego miejsca, tylko tak jakby puszczaliśmy trochę w świat taką informację, że szukamy miejsca na ziemi, prawda, gdzie, żeby się właśnie zadomowić, żeby móc w sposób wolny pracować, prawda. No i się potem okazuje, że odezwała się do nas jakaś taka pani, która powiedziała, że też właśnie, że poczuła, że ma wejść na grupę jakąś tam, przeczytać wiadomość, powiedziała, że jest buddystką, że nam pomoże w ogóle tutaj, więc my też żeśmy to zaakceptowali, tak, przyjechaliśmy w ciemno. I faktycznie ta pani nam pomogła we wszystkim, w dokumentach, w znalezieniu mieszkania, więc stwierdziliśmy, że to chyba wszechświat tak nam otwiera trochę, prawda, tą drogę. No i faktycznie po, tak naprawdę przyjechaliśmy w maju, a ja w czerwcu już byłam w salonie, pracowałam w salonie już, także razem gdzieś tam stworzyłam projekt z Monią Budkowską, która tutaj do tej pory też jest. Paparazzi Beauty, to była pierwsza siedziba nasza, gdzie ja sobie tam podnajęłam od niej miejsce.
No właśnie, ale opowiadasz o tym, co było 1,5 roku temu, co było 2 lata temu, ale dosłownie parę tygodni temu, 2 tygodnie odbyło się huczne otwarcie nowej siedziby, tak?
No właśnie.
Czyli właśnie tutaj, tutaj, gdzie teraz jesteśmy.
Tak, bo teraz ten salon to jest już takie moje dziecko, prawda? To jest miejsce, no, którego zawsze pragnęłam właśnie, żeby mieć swój salon, swoją akademię, czyli tak naprawdę, żeby dojść do tego, do czego doszłam we Włoszech, prawda? I mam jeszcze kilka pragnień, które gdzieś tam, prawda, one są, ale tak, to jest miejsce takie, które sobie gdzieś tam wymarzyłam, wymedytowałam i wypragnęłam, więc tak, to jest takie moje dzieciątko, które dopiero gdzieś tam, prawda, się zaczyna raczkować, ale to jest taki mój sukces gdzieś tam, prawda, który noszę w sercu i który będę rozwijać i prawda, wkładać całą siebie.
No pewnie. Jeszcze za chwilę porozmawiamy, jakie usługi tutaj oferujecie, kto jest głównym klientem i tak dalej, ale powiedz mi, czy decyzja o Twoim wyjeździe w ogóle z Polski, przy czym, no właśnie, to nie odbyło się te 2 lata temu, tylko wcześniej, bo po drodze Włochy. Czy to była trudna decyzja? Dlaczego się zdecydowałaś w ogóle wyjechać?
Znaczy tak naprawdę wyjazd z Polski był spowodowany tym, że poznałam mojego męża, prawda?
Rozumiem.
Natomiast potem jakby na wadze położyliśmy sobie Polskę i Włochy, prawda? No i jakby decydowaliśmy na podstawie wielu czynników typu pogoda na przykład, prawda?
Jasne.
No bo pogoda w Polsce, wiadomo, płata figle, nie jest to, że tak powiem, stabilna pogoda, która, prawda, która daje nam jakieś tam poczucie bezpieczeństwa, prawda? Natomiast jednak to słońce, które było we Włoszech, no to tak naprawdę zadecydowało o tym, że wybraliśmy Włochy. Mimo że no, jakby tutaj też wiązało się to z tym, że ja zostawiam pracę, bo mój mąż akurat w momencie, kiedy go poznałam, też był bez pracy, więc jakby zostawiamy wszystko, prawda, i na żywioł, prawda? Ale to wszystko się tak potoczyło bardzo fajnie, bo potem jednak ta praca gdzieś tam, z racji tego, że to była właśnie praca, którą bardzo kochałam, prawda? No bo szybko jakby zorientowałam się, że jest to, co lubię robić. No to szybciutko to się też rozwinęło w tych Włoszech i sobie jakoś tam radziliśmy.
Dobrze. No to powiedz mi, jakie masz tutaj obłożenie? Tu trzeba się do ciebie umawiać z jakimś wyprzedzeniem, chyba dużym.
To znaczy, trzeba się umawiać z wyprzedzeniem, ponieważ jakby ja proponuję nie tylko usługi, ale również kursy, więc jakby jestem osobą, główną osobą, która tutaj jakby wykonuje te wszystkie usługi, prawda? Współpracuję też z innymi osobami, które jakby mnie wspierają też, no ale ja jestem jakby głównym wykonawcą, no i na tą chwilę tak, te terminy nie są takie bardzo szybkie, chociaż wiadomo, czasami się zdarza tak, że jakaś pani na przykład rezygnuje z usługi, więc coś tam
można
się zwalnia,
skoczyć
więc
w okienko.
Tak, można sobie wskoczyć, więc nie jest to też tak, że ten czas jest taki, prawda, długi. No ale faktycznie tak, trzeba się umawiać z wyprzedzeniem, żeby tutaj móc skorzystać zarówno z usług, jak i z kursów.
A główny profil Twojego klienta to są Polacy, czy to są obcokrajowcy, czy to są Hiszpanie?
No właśnie, to jest w ogóle coś, co wrócę na chwilkę właśnie jeszcze do tego, czy było mi trudno wyjechać z Polski.
Dobrze.
No bo Polska to jest moja ojczyzna, prawda? Gdzieś tam ja się tam urodziłam, jest tam moje serce, moja rodzina, prawda? I tak, nie było mi trudno wyjechać z Polski, bo no właśnie, mówię, kurczę, ale zmieniam na piękne Włochy, prawda? Jakby sami Polacy, profil jakby Polaka, mówię, okej, Polacy są okej, ale kurczę, słyszałam o tym, że ci Włosi są tacy, prawda, otwarci. I faktycznie jakby, jak pojechałam do Włoch, to jakby Włochy mi wynagrodziły tą Polskę, prawda? Ale z czasem właśnie, czego mi brakowało we Włoszech? Właśnie Polaków. Bo jednak Polacy, my Polacy, czym się różnimy? My jesteśmy pracowici, my mamy... Tak naprawdę jesteśmy pełni talentów, których, szczerze, ja nie widzę u innych narodowości. Jesteśmy pełni talentów i jesteśmy kreatywni. I jeżeli mamy dobre warunki do tego, to jesteśmy w stanie naprawdę zrobić wspaniałe rzeczy. I właśnie we Włoszech tego mi brakowało. Brakowało mi Polaków. Właśnie tej kreatywności, tej pracowitości, tego... bycia takim człowiekiem bardzo skrupulatnym i słownym i osobą, która, prawda, która wykonuje też usługi na jakimś tam poziomie wysokim, prawda? My Polacy tacy jesteśmy. I teraz przyjeżdżam do Hiszpanii.
A
i co się dzieje?
Dużo Polaków jest akurat
dużo
w tym
Polaków.
Rejonie.
I moje klientki to są wszystkie tak naprawdę polskie. Mam 5%, tylko naprawdę 5%. Osób z innych krajów. I tutaj pytanie pada, gdzie są ci Hiszpanie? Właśnie to jest tak, że my Polacy dajemy też usługi na jakimś pewnym poziomie, tak? Ja na przykład w swoim salonie przestrzegam jakby zasad sanitarnych z Polski, nawet nie z Włoch, z Polski. Bo ja chcę, żeby prawda, tutaj było wszystko wykonywane na jak najwyższym poziomie, prawda? Natomiast w Hiszpanii nie ma tych wymogów. I niestety te hiszpańskie na przykład salony, różnią się tym od nas, że wiadomo, pracują, ale nie przestrzegają tych pewnych zasad. A panie z Polski czego oczekują? Oczekują właśnie...
Tej jakości,
tak,
takiej,
tej jakości,
którą znają z Polski.
Dokładnie. I teraz... dlaczego panie przychodzą tutaj, bo tutaj właśnie to otrzymują. I nie tylko, mogą też porozmawiać sobie po polsku, prawda? Wypić sobie kawkę, herbatkę, czyli mieć tą taką otwartość, która w Polsce jest, prawda? Nie twierdzę, że tutaj jej nie ma w salonach oczywiście, bo tak naprawdę nie znam tutaj jeszcze dobrze rynku salonów hiszpańskich. Gdzieś tam byłam, żeby troszkę, prawda, rozpoznać to, ale tak, żeby poznać konkurencję, ale no dlaczego te panie z Polski tutaj są? No bo właśnie my dajemy im to, czego
no, no ale też tworzysz tutaj taką, prawda, atmosferę. Tak jak chwilę czekałem tutaj w recepcji, rozmawiałem, no to również usłyszałem, że pełnicie trochę rolę taką terapeutyczną, że klient może sobie porozmawiać, może pozwierzać się i może opowiedzieć niczym terapeucie o swoich jakichś tam troskach i problemach. No właśnie, no to można po polsku. Ale powiedziałaś, że twoimi klientkami, no właśnie, są kobiety. A czy masz też klientów mężczyzn, którzy przychodzą i dbają o paznokcie, ciało?
Oczywiście, jak najbardziej. Mam klientów mężczyzn, którzy jak najbardziej wykonują manicure, pedicure, również zabiegi na twarz, oczyszczanie,
i to też głównie Polacy?
Tak.
Też
tak,
Polacy?
Tak.
Dobrze. A czy masz takie już spostrzeżenia? Ciekaw jestem, jak o siebie dbają Polki, a jak o siebie dbają Hiszpanki. Bo to też może być takie ciekawe. Jednak no inaczej, no nawet na ulicy można zobaczyć panie umalowane, z makijażem, no inna stylistyka. A jakie ty masz obserwacje na ten temat?
No właśnie, tutaj ja to co zauważyłam, że panie z Polski to są panie wymagające. Czyli panie, które chcą, aby ich paznokcie były wykonane perfekcyjnie. Zwracają uwagę na każdy szczegół, zwracają uwagę na to, gdzie właśnie przychodzą, tak? Czyli właśnie na czystość miejsca, na higienę pracy, ale przede wszystkim też chodzi im o wykonanie, prawda, danej usługi, żeby ona była wykonana perfekcyjnie. Natomiast panie z Hiszpanii, bo no, mam tam trzy czy cztery panie, które też no, przychodzą
spróbowały
cyklicznie.
Spróbowały i już zostały klientkami.
Spróbowały. A co właśnie skłoniło je do tego? Bo tak, pamiętam, zawsze naprawdę było tak, że kiedy panie przychodziły, to no wiadomo, pierwsza rzecz pytały o cenę, prawda? Tak. I tutaj, no właśnie, mam wrażenie, że to jest taki pierwszy czynnik, który gdzieś tam decyduje o tym, czy wybierają dany salon, czy nie. Natomiast ja zwracam tego,
twoje
że...
ceny są wyższe, czy niższe, czy
to
porównywalne?
To znaczy, moje ceny są porównywalne, bo ja kiedy przyjechałam do Hiszpanii, ja nie chciałam wybijać się ze swoimi cenami, chociaż we Włoszech miałam o wiele wyższe ceny, prawda? Więc stwierdziłam, że no muszę jednak no dostosować się tutaj do rynku, prawda? Moje ceny, wiadomo, po jakimś tam czasie, kiedy widziałam też, że jest zainteresowanie i jakby w momencie, kiedy no otwierałam nowy salon, wiadomo, że te ceny troszeczkę podwyższyłam też, żeby no tutaj dostosować się też, prawda, do nowych warunków.
No jasne, prowadzisz biznes,
oczywiście,
no to jest oczywiste.
Ale one mimo wszystko są na takim poziomie, że nie są wyższe niż w salonach gdzieś tam. Znaczy powiem tak, tutaj na przykład mamy gdzieś tam, prawda, niedaleko salony wietnamskie, salony chińskie i są to salony, które no właśnie czym przyciągają? Niską ceną, ale tak naprawdę okazuje się, że jak wchodzimy do takiego salonu i siadamy i chcemy mieć wykonany zabieg na przykład na paznokcie z manikiurem, to jest doliczana jakaś kwota, więc jakby jest wystawiona niska cena, ale tak naprawdę potem dochodzimy do tak naprawdę naszej ceny, więc, więc jesteśmy tak naprawdę na tym samym poziomie. Co więcej, właśnie jaka jest różnica, że panie, pamiętam, zawsze pytały o niską cenę, znaczy o, jakby pytały o cenę,
tak, to
kiedy
tak,
potem mówiły, że no troszeczkę wysoka jest ta cena, ale w momencie, kiedy właśnie zasiadały i widziały, prawda, no jednak te torebki sterylne, z których wyciągamy narzędzia, widziały perfekcyjne wykonanie, wtedy mówiły, no faktycznie, to. Tak, faktycznie widzę różnicę, prawda? Więc, ale mimo wszystko, no jest też dużo takich osób tutaj, prawda, w Torrevieja, no i w Hiszpanii myślę, że też, które no jednak chcą mieć wykonany zabieg za niską cenę, więc jakby wtedy nie, no nie zwracają uwagi też na tą sterylność, prawda? I na tą jakość wykonania, więc...
No tak, ale to jest miejsce na rynku dla wszystkich.
Dla wszystkich, dokładnie.
Dla każdego progu cenowego.
Tak.
Natomiast rozumiem, że tobie zależy na jakości i tak. O tą jakość dbasz. Tak. I to wiadomo, że wtedy ta cena może być troszeczkę wyższa, no bo gwarantujesz jednak zupełnie tak, inną dokładnie. Jakość i doznania. Dobrze, Alino, powiedz mi, czego ci życzyć w takim razie dalej w tym biznesie? Jakie masz plany na następne miesiące?
Znaczy, tak naprawdę
pomyśl
to jest,
sobie
to jest
życzenie.
Fajne pytanie. Ja powiem tak, moim takim ogromnym pragnieniem jest mieć akademię, w której dotarłabym do największej liczby osób. Ten lokal jest ok, ale on jeszcze tak naprawdę nie spełnia moich oczekiwań do końca, więc ja myślę, że to nie jest
nie
ostatni,
jest
tak, nie jest docelowy, ponieważ no, moim pragnieniem jest właśnie mieć, wykładać, prawda, to, co umiem robić nie tylko właśnie w formie kursów indywidualnych, tak jak robię to tutaj, ale żeby móc też dotrzeć do większej liczby osób. I moim pragnieniem jest to, żeby właśnie dotrzeć do rynku hiszpańskiego, żeby pokazać właśnie tym stylistkom hiszpańskim, że możemy wykonywać naszą pracę w sposób naprawdę perfekcyjny. I to nie jest wszystko. Ja na przykład w swojej pracy też bardzo dużą uwagę przykładam do tego, żeby tworzyć relacje z klientem. Ponieważ ja uważam, że tak naprawdę moja praca jest kanałem do spotkania się z drugą osobą i do tego, żeby móc tej osobie coś przekazać. Że to nie jest tylko usługa, ale to jest właśnie, ta usługa jest tak naprawdę takim momentem spotkania z drugim człowiekiem. I chciałabym kiedyś móc przekazać to właśnie tym osobom, ja się wzruszam, kiedy o tym mówię, ale taka jest prawda, bo
czyli
to jest taka
filozofia.
Tak, to jest moja filozofia, dokładnie. Filozofia życia i chciałabym, żeby właśnie osoby zdały sobie sprawę z tego, że jeżeli wykonujemy naszą pracę z miłością i z pasją, to jesteśmy w stanie właśnie przekazać coś więcej podczas tej usługi. I może to być czasami właśnie taka wysoka wibracja, na której my się znajdujemy, kiedy wykonujemy. Ja na przykład tak mam, że kiedy wykonuję usługę, to czuję niesamowite szczęście. I ja wiem, że panie to czują, bo one to czują, one mi
no
o tym
tak,
mówią,
to,
prawda?
To często jest taka tak, atmosfera, wtedy się robi,
tak.
Prawda? Taka bardzo
I,
intymna
no właśnie,
atmosfera.
I, nie wiem, ja czasami tak sobie mówię w ogóle, że żartujemy tutaj z dziewczynami, że no ja jestem psycholka, tak, że coś tam chyba jednak w tej czuprynie jest nie tak, nie? Że jakieś tam sobie wymyślam te moje teorie, ale ja to czuję. Ja idę z tym do przodu, prawda? I to sprawia, że właśnie cały czas w mojej głowie rodzą się nowe pomysły, nowe projekty. No i właśnie tak jakby tym pragnieniem moim jest właśnie ta akademia, gdzie będę mogła spotykać się z młodymi dziewczynami, które wchodzą dopiero gdzieś tam, prawda, w ten świat paznokci i rzęs, prawda? Czyli ten mój kanał właśnie kontaktu i żebym mogła im przekazać nie tylko moją wiedzę, ale właśnie też tą filozofię życia. Żeby nauczyć się po prostu życia, bo moje kursy właśnie, no właśnie, troszkę się różnią może, bo ja nie wykładam tylko teorii na temat pracy, ale właśnie też mówię o życiu i mówię o tych wibracjach, o miłości tak naprawdę.
Czyli tego ci mogę życzyć, to już dzisiaj, żebyś zrealizowała tą swoją wizję przekazywania swojej filozofii pracy, życia, również rozwoju lokalu. A mam nadzieję, uda nam się spotkać za rok za półtora. Zobaczymy w kolejnych odcinkach podcastu, któregoś razu z miłą chęcią Cię zaproszę i porozmawiamy, co się przez ten czas wydarzyło. To kończymy na chwilę ten temat już Twojej akademii. Natomiast jeżeli możemy cofnąć się do tego momentu, w którym przyjechałaś do Hiszpanii. A jeszcze to jest będzie bardzo ciekawa Twoja odpowiedź, bo będziesz miała porównanie Włochy, Hiszpania, Polska. No to proszę powiedz, jakie są Twoje obserwacje? Jak bardzo się różnimy jako nacje Polacy, a Hiszpanie? To takie moje klasyczne pytanie, ale powiedz jak Polacy, Włosi, Hiszpanie. Czy łatwo nam się tutaj odnaleźć? Jakie cechy mają Hiszpanie takie stereotypowe?
To znaczy, ja powiem tak, ja w ogóle to, co zauważyłam właśnie, bo no nie ukrywam, że jak byłam w lokalu poprzednim, to akurat obok lokalu był taki, to się nazywa no, po polsku klub seniora po prostu, tak? Do którego ja, no nie ukrywam, że tam poszłam sobie ze trzy razy na bingo, ponieważ jedna z pań, która do mnie przychodziła, taka pani 96-letnia, wspaniała kobieta, mówi, Alinka, chodź tam, pogramy sobie w bingo, prawda? Więc ja tam poszłam, żeby właśnie no troszkę pobyć właśnie z tymi Hiszpanami, a to były, no wiadomo, osoby gdzieś tam, prawda, już w jakimś tam wieku. I co? Co właśnie zauważyłam? Że Hiszpanie na przykład, te Hiszpanki, z którymi tam rozmawiałam, Hiszpanie, to są osoby, które mam wrażenie, że mają takie większe poczucie wolności. Naprawdę ja to odczułam bardzo mocno, ponieważ pierwsze co, ja siadam do stoliczka z paniami, które mają, prawda, po 80, po 90 i one od razu do mnie mówią na ty. One każą do siebie mówić na ty. Jak ja mówię na pani, to one no, dziwnie na to reagują, prawda? Ja mówię, kurczę, to jest fajne tak naprawdę.
No tak,
ale to samo na przykład było we Włoszech, prawda? Czyli ta bariera właśnie, która gdzieś tam w Polsce, prawda, jest wciąż gdzieś tam zachowana przez Polaków, gdzie ja to nazywam taki mur, chociaż no nie jest to mur, tylko tak w Polsce to jest bardziej respekt, prawda, do drugiego człowieka, gdzie mówimy
taki
sobie
szacunek,
szacunek, dokładnie. Natomiast tutaj od razu, prawda, mimo że jest ta różnica wieku, to jest od razu, że nie, przechodzimy na ty od razu, prawda, i taka otwartość, bo ja pamiętam ta pani właśnie, ta moja klientka, ona mówi, chodź tutaj do mnie na kawkę od razu, prawda, czyli takie otwarcie właśnie i zaufanie, prawda, wejdź do mojego domu, rozgość się.
Ale zaprosiła Cię do domu?
Do domu, dokładnie.
A, to
tak.
To jest nietypowe,
po bingo, prawda,
prawda?
Ona bo ja wtedy poszłam ze swoją córką i ona mówi, chodźcie tutaj do mnie, dziewczynki, ja Wam pokażę, gdzie ja mieszkam od razu, prawda. Czyli naprawdę ja byłam w szoku, no bo prawda, to są już takie no, granice, które gdzieś tam przekracza się w Polsce dopiero jak my poznamy drugą osobę dobrze. Czasami te granice nigdy jakby no, też nie są przekraczane. Ja pamiętam, jak ja mieszkałam w bloku, to no, mimo że tam prawda, znałam się od wielu lat z sąsiadami, to tak zawsze pozostał właśnie ten respekt i to mówienie sobie na pani, prawda? I nigdy nie było tak, że ta osoba zaprosiła mnie gdzieś tam na herbatę do siebie, prawda? Tylko no dzień dobry, ewentualnie co tam słychać, prawda? A tutaj właśnie te osoby, które gdzieś tam mieszkały obok, prawda? Które przechodziły bardzo często koło salonu, no potem mówiły, chodź Alinka tutaj na kawkę, prawda? Więc no to jest ta różnica i to samo no, we Włoszech, tak? Sąsiedzi. Po pewnym czasie, prawda, poznawaliśmy się tak samo na przykład, nie wiem, panie w supermarkecie, które gdzieś tam widywałam cyklicznie, tak samo potem już mówiły, no co tam słychać, prawda, jakby wypytywały się o ten, no i potem co, no i potem była kawka w końcu, no bo no się tak widzimy cyklicznie co jakiś czas, więc to jest ta, no ta różnica,
tak,
prawda.
No to jednak południowe, czyli Włosi i Hiszpanie,
tak,
mówisz, mają dużo cech wspólnych, właśnie
tak,
taką otwartość, prawda?
Dużo.
Tak trochę zapytałem się, czy zaprosiła Cię do domu, dlatego
tak,
że to jest w sumie nietypowe, bo Hiszpanie jednak, to też wynika z moich wcześniejszych rozmów tutaj w podcastach, są faktycznie towarzyscy, są otwarci, ale jeśli się spotykają z kimś, to najchętniej w restauracjach na otwartym powietrzu, a do domu raczej rodzinę.
No, ja
tak przynajmniej paru naszych rozmówców mówiło, ale no to widocznie może to ta atmosfera, ta miła taka, wiesz, no, intymna, możliwe, tak. Fajna relacja, którą budujesz, może to ona po prostu zadziałała od razu. I dlatego dostąpiłaś tego zaszczytu. Mm-hmm. Super. Dobrze. Czyli tak. Powiedz mi, proszę, jak obserwujesz? Jest tutaj nas dużo. Na wybrzeżu Costa Blanca, a w szczególności w Torre Vieja, coraz więcej jest Polaków. Przyjeżdżają nowi, kupują, inwestują, kupują swoje nieruchomości, czy to na wynajem, czy dla siebie, ale czy masz wrażenie, że Polacy jako nacja trzymają się razem, czy jednak jest jakaś obawa, jakaś nieufność, jakiś dystans? Powiem dlaczego takie pytanie, jak na targ na Lemon Tree Market się pójdzie, tam są restauracje, czy to belgijska, czy holenderska, czy kubańska, i już nawet po zamknięciu tego Lemon Tree zostają ci obywatele danego kraju i tam bawią się do wieczora. Natomiast mam takie wrażenie, że Polacy może jeszcze, może na razie nie wytworzyli takiej wspólnoty na razie tutaj. Ale to jest moje zdanie. Może masz inne.
Właśnie, ja na przykład to, co zauważyłam, że chociażby przykładem jest właśnie mój salon, prawda? Czyli Polacy wybierają usługi polskie. I widzę, że jednak ja widzę znowuż to, że się tworzy ta wspólnota, bo no, mamy też tutaj nawet na Facebooku mamy grupę dojrzałych, mamy różne inne grupy, czyli
mamy
takie...
Polską Kostę, tak, Polską Gazetę.
Dokładnie. Czyli gdzieś tam właśnie te wspólnoty się tworzą. I teraz tak, ja, no wiadomo, ja się spotykam codziennie z paniami, z którymi dyskutujemy właśnie na różne tematy. No i między innymi właśnie o Polakach, którzy tutaj są, prawda? I tak, te zdania są troszkę podzielone, bo ja widzę, część osób mówi, no trzeba uważać na tych Polaków za granicą, prawda? Ale ja mam wrażenie, że to jest jakiś taki stereotyp puszczony gdzieś tam, bo ja znowuż widzę, że mimo wszystko te same panie, które to mówiły, jednak szukają potem Polaków do wykonywania usług, prawda? Więc no jednak my mamy jednak przeświadczenie właśnie o tym, że Polacy no, są w stanie pewne rzeczy zrobić no, lepiej i szybciej i profesjonalniej być może. Tutaj mówię akurat o usługach, no bo ja też jakby jestem w usługach, ale jakby no, zauważam to, prawda? I mam wrażenie, że, bo tak, mnie na przykład co zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że jak przyjechałam tutaj, to widziałam na przykład biura nieruchomości z takimi fajnymi sloganami, gdzie było napisane Polacy dla Polaków. Czyli jednak gdzieś tam ta świadomość budowania, ona cały czas się rozwija tutaj, prawda? I ostatnio też miałam propozycję, żeby żeby stworzyć stowarzyszenie właśnie Polaków też związanych z kulturą. Tutaj akurat to była pani, która miała męża Hiszpana, który malował, więc jakby ona była zainteresowana właśnie takim stowarzyszeniem kulturalnym, prawda? Więc cały czas gdzieś tam, prawda, ci Polacy, z racji tego właśnie, że jest ich coraz więcej, oni no, tworzą jednak te, prawda, te wspólnoty i te spotkania Polaków, no jest ich coraz więcej tak naprawdę. I właśnie ta gazeta też Polska Kosa ma też no, bardzo dużo się przyczynia do tego, prawda, bo ona nas tam gdzieś łączy i też organizuje fajne eventy, także no powiem szczerze, że ja dzięki temu właśnie tej obecności Polaków tutaj no czuję się tak naprawdę jakbym była w ojczyźnie, tylko że takiej no troszkę piękniejszej ze względu na pogodę, prawda?
Cieplejszej, słonecznej.
Cieplejszej, tak.
No właśnie, tutaj jest dużo słońca. Liczyłaś te dni słoneczne, bo to tak obiegowa plotka głosi, że
tak,
320 tak, albo 330 tak, dni w roku.
Znaczy szczerze, no to jest prawda. To jest prawda, bo no, w tym roku, w styczniu na przykład, ja byłam z dzieciakami i z mężem nad morzem. Tak, fakt, że się nie kąpaliśmy, no bo jednak ta woda była taka, prawda, chłodnawa, ale faktycznie no, to słońce jest i, tak. I to jest prawda, bo tych deszczowych dni jest naprawdę, no, można policzyć na palcach naprawdę u jednej ręki, także to jest prawda, że tego to słońce jest.
A co tobie słońce daje?
Ha... No właśnie, ja w ogóle...
Temat rzeka.
To jest temat rzeka, w ogóle każdy temat dla mnie jest tematem rzeką, ale mniejsza o to. Dla mnie słońce, no to jest dobra energia, tak, która naprawdę sprawia, że... Znaczy ja mam wrażenie, że w ogóle słońce sprawia, że w nas się właśnie rodzą i ja nie wiem, rozwijają właśnie same dobre strony. Bo wyjście na słońce jest takim uwolnieniem, nie wiem, jak ja wychodzę na przykład z pracy i nawet przejście do samochodu i nie wiem, spojrzenie na to niebo, prawda, słoneczne, na to niebo bezchmurne, sprawia, że ja się czuję szczęśliwa i czuję się, jakbym była cały czas na wakacjach. Bo ja jestem w stanie wyjść sobie z pracy, prawda, o tej 6 nawet teraz, ja zabieram jeszcze dzieciaki i my idziemy sobie gdzieś tam na plac zabaw przy plaży i my siedzimy nawet do tej 9, no bo jeszcze jest fajnie, prawda?
No właśnie, to jest dosyć ważne, bo tutaj w Hiszpanii na Costa Blanca to słońce zachodzi o 21.
Bardzo późno, tak.
W czerwcu.
No i mamy naprawdę, znaczy w ogóle mi się wydaje, że też właśnie ci Polacy, którzy tutaj przyjeżdżają, oni generalnie też zmieniają właśnie dzięki temu, że jest słońce, w ogóle swoje nastawienie do życia. Naprawdę, ja ich widzę. To są ludzie, którzy są wolni, uśmiechnięci i właśnie są w stanie naprawdę tutaj pokazać, kim tak naprawdę są. Czyli właśnie otworzyć i nie wiem, jakoś sprawić, że te talenty, które swoją mają właśnie... jakby pokazują, tak, tutaj, to tak na 100%.
Alino, ale słońce mi też oczywiście daje wiele, uśmiech na twarzy, radość, ale powiedz, jak tu jest latem, jak to słońce praży, jak to słońce daje 40-45 stopni.
Ja nie
Czy
wiem.
Wtedy nadal jest tak
Ja nie wiem, bo
cudownie?
Ja siedzę w lato w pracy, przy klimie. No dobra, tutaj daję ci rację, że ten znak zapytania jest taki tak. Znaczy faktycznie
latem
jest...
Ale to dwa miesiące? Dwa i pół?
No,
trzy?
No trzeba liczyć tak od połowy czerwca do, no mniej więcej do końca sierpnia, nie? Że jest tak...
Że jest bardzo gorąco.
No jest bardzo gorąco i jednak no, ten gorąc jest taki, no faktycznie, bo znaczy jesteśmy też w miejscu bardzo wilgotnym, prawda? Mieszkamy koło morza, jest tutaj jezioro różowe, także... Wilgoć czasami jak dochodzi do 80-90%, no to faktycznie ta odczuwalna temperatura jest bardzo wysoka. Większa niż jakby widzimy ją gdzieś tam na termometrach, prawda? Tak. Więc no łatwo nie jest. Ja zastanawiam się, jak to jest właśnie jak w lato na przykład osoby, które nie wiem, pracują gdzieś tam na budowach, jak sobie dają radę, nie? Bo no faktycznie... No, jest to uporczywe troszeczkę, tak? I jest ciężko spać w nocy, jeżeli nie załączymy klimy, to akurat.
Czyli latem musimy znaleźć sposób, tak? Klimatyzacja,
musimy.
Woda, no. Unikanie. Nie, czy dostosowałaś się do siesty? Czy również masz
siestę,
przerwę w trakcie dnia, wtedy, kiedy jest najgoręcej, żeby odpocząć, zregenerować siły?
Nie. Nie, akurat siesta tutaj nie jestem w stanie przystosować się do niej, mimo że we Włoszech też ta siesta gdzieś tam była, ale nie. Ja
Czyli w siestę wolę, pracujesz?
Pracuję, tak. Wolę popracować, znaczy ja po prostu też jestem mamą, prawda, więc jakby moje dzieci kończą sobie szkołę 16:45, więc jakby ja staram się jednak skończyć tą pracę o godzinie 6, żeby po prostu potem być z nimi, prawda, więc jakby nie, tej siesty jednak nie wykorzystuję jako wolnego czasu.
Czyli latem musimy pogodzić się z tym, że jest bardzo gorąco, a zimą? Zimą, ta zima jest relatywna, no bo jak ktoś przylatuje z Polski i w Polsce są temperatury ujemne i tutaj zobaczy, że jest 19, 20, 20 parę stopni w słońcu, to jest cały szczęśliwy, bo jest tak ciepło. No ale mieszkania nie są ogrzewane, nie ma centralnego ogrzewania. Mój znajomy, takie znamienne słowa powiedział, że nigdy nie zmarzł tak bardzo jak w Hiszpanii. A jakie ty masz doświadczenia w tym temacie? Jak się tu zimą mieszka?
Znaczy tak, zima, jeżeli, bo to też zależy, prawda, czy nasze mieszkania są przy samym morzu, czy też troszeczkę w głąb lądu, prawda? Ja akurat moje doświadczenie mogę powiedzieć na bazie dwóch miejsc, w których mieszkałam. No raczej są to, były obie lokalizacje przy morzu, prawda, więc no niestety tutaj faktycznie zgadzam się z tym, że w zimę można zmarznąć, mimo że potem no, ta temperatura gdzieś tam sobie dochodzi do tych 20 stopni w ciągu dnia.
Na dworzu można się ogrzać.
Tak, ale no niestety jak się budzimy rano i tego ogrzewania nie ma, no i spada temperatura w domu do 12 stopni, bo ona faktycznie spada do 12, no to wtedy przyjemnie nie jest. Wiadomo, w tych nowych budownictwach już tam gdzieś to, prawda, to ogrzewanie podłogowe zaczęli, prawda, montować, ale no ja akurat, moje doświadczenie jest na bazie mieszkań nieogrzewanych, więc jednak ta jakiś tam grzejniczek olejowy, no on sobie daje radę, ale tak no niezupełnie, prawda? No i właśnie w tych nieogrzewanych mieszkaniach też w łazienkach są na szczęście te takie farelki, które gdzieś tam też rozgrzewają, przynajmniej przy braniu prysznica, no bo wtedy to byłoby niemożliwe. Dzięki Bogu, że właśnie to jakby gdzieś tam jest, prawda? Ale no faktycznie rano jak się człowiek budzi, to pamiętam, były takie momenty, że człowiek się budził i tak oddychał i tak jak mówią, jego to jest para, że mi wychodzi. Naprawdę, chociaż no nie było aż tak zimno, to przesadzam trochę, ale faktycznie no zimno doskwiera, tak? Gdzieś tam z rana.
Tak. To wolę te opowieści o słońcu. Wolę te opowieści o słońcu
I o tym najlepiej nie takim wakacyjnym, prawda?
Tak. Nie za gorąco. Jednak pomiędzy jest dużo, dużo takich okresów, gdzie jest naprawdę idealna
temperatura. Tak, poza tym są też temperatura. Te dni, kiedy, prawda, w ciągu zimy, kiedy no właśnie możemy pójść nad morze, prawda?
Tak, i ogrzać
się. I ogrzać się, no, także.
Dobrze. Alino, mówiłaś, że jesteś mamą, masz dzieci. Tak. Czy twoje dzieci tutaj chodzą do szkoły?
Tak, chodzą do państwowej szkoły.
Do hiszpańskiej szkoły.
Do hiszpańskiej państwowej szkoły, tak.
Powiedz mi, bo to myślę, że będzie bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, jak przenieść dziecko, jak zapisać dziecko do hiszpańskiej szkoły? Jakie są wymagania? Co musi? Musi umieć po hiszpańsku?
Nie. Właśnie to jest tak, że jak ja przyjechałam z Włoch, to moja starsza córka miała zaczynać właśnie pierwszą klasę, prawda? Szkoły podstawowej, czyli oczywiście bez znajomości języka hiszpańskiego. No i co się okazało, znaczy w ogóle zapisanie do szkoły tak naprawdę nie było aż takie trudne, ponieważ udaliśmy się do sekretariatu, otrzymaliśmy teczkę z dokumentami, które trzeba było uzupełnić, natomiast jakby samo zapisanie odbyło się na podstawie tylko numeru NIE. Więc i oczywiście takiego dokumentu, który nazywa się impadronamento, to jest zameldowanie po prostu. I na podstawie tego dziecko zostało przyjęte do szkoły, czyli no była to wtedy rejonizacja też na podstawie właśnie adresu, gdzie mieszkaliśmy, więc wybraliśmy szkołę, która była no najbliżej. I potem jakby stopniowo te dokumenty donosiliśmy. Natomiast brak znajomości języka okazał się błahostką, ponieważ w klasie na przykład mojej córki większość dzieci właśnie to były osoby z zagranicy, tak? To były dzieci z zagranicy, które nie umiały ani słowa po polsku, więc tak naprawdę pani... Przepraszam.
I musiała pani po prostu
pani
prowadzić
taki
kurs.
Pani musiała nauczyć najpierw dzieci mówić po hiszpańsku, tak? Więc to było fajne. Ja oczywiście bałam się strasznie. Właśnie tutaj bardzo często też klientki, które przychodzą i chcą zapisać dzieci, boją się właśnie, jak to będzie, że dziecko nie będzie umiało mówić. Ale tak naprawdę ten strach to jest tylko ten nasz strach. A dzieci, jak idą do szkoły, to w ogóle tego się, prawda, nie boją i bardzo szybko tak naprawdę na podstawie też no, wsłuchiwania się, prawda, jakby są w stanie nauczyć się, więc
i obecnie już 2 lata córka chodzi do szkoły.
Tak, dokładnie. Chodzi
i
do
rozumiem,
szkoły.
Normalnie no, sobie radzi,
tak
już nauczyła się
w 3 miesiącach już Ona mnie poprawiała, bo ja oczywiście nauczyłam się hiszpańskiego troszeczkę wolniej niż ona.
Tak.
Bo miałam jednak ten kontakt troszeczkę większy z Polakami, prawda? No ale faktycznie w tym momencie już płynnie obie mówią, prawda? Więc nie
świetnie.
Jest to
Czyli
trudne.
Nie jest to skomplikowane, nie jest to trudne.
Absolutnie.
No to pocieszająca. Dokładnie. Pocieszająca informacja. Jeśli możesz powiedzieć, prowadzisz tutaj biznes w hiszpańskich realiach. Mhm. Zaprzecz albo potwierdź. Mhm. Jest wiele mitów na temat hiszpańskiej biurokracji, hiszpańskich formalności, hiszpańskich urzędów. Jak się prowadzi biznes w Hiszpanii? Łatwiej czy trudniej?
To znaczy, ja mam porównanie tak naprawdę z Włochami,
włoskim.
Tak? No
mhm.
właśnie, bo ja w Polsce nie miałam swojego biznesu, prawda? Natomiast no, powiem szczerze, że tutaj prowadzi się ten biznes o wiele prościej.
Niż we Włoszech.
Niż we Włoszech, tak.
To znów pozytywna informacja.
Tak, to jest bardzo pozytywna informacja i wiadomo, tutaj w ogóle jest taka śmieszna rzecz, ponieważ tutaj zawsze jak rozmawiamy właśnie z paniami z Polski i opowiadamy sobie na temat właśnie biurokracji, no to mówimy, że no tutaj, no wiesz, trzeba przymknąć oko, bo to jest tak po hiszpańsku. A o co chodzi w tym stwierdzeniu? Chodzi o to, że czasami jest tak, że na przykład umawiamy się, nie wiem, z adwokatem, prawda? Z panem adwokatem z Hiszpanii i nagle tego dnia, kiedy mamy umówione spotkanie, prawda? My idziemy, pukamy i tam tego adwokata nie ma, prawda? I potem
ale
dzwonimy, a bo ja zachorowałem, prawda? No ale to jest takie...
Zapomniał poinformować.
Tak, dokładnie, więc to jest tak, że na przykład jak się umawiamy, no, nie wiem, z fachowcami, prawda, którzy, nie wiem, mają przyjechać zamontować szafę, no to my siedzimy, czekamy, prawda, ich nie ma, no i gdzieś tam dzwonimy po jakimś czasie, a nie, bo nam tutaj wypadło coś i nie mogliśmy przyjechać, przyjedziemy jutro, prawda.
No tak.
Więc to jest tak, my tak zawsze myślimy między Polakami mówimy, no to tak po hiszpańsku jest, prawda, czyli tak trzeba sobie troszeczkę dać, że tak powiem, na luz, prawda, bo my Polacy jesteśmy właśnie tacy, prawda, że skrupulatni, że wykonujemy wszystko tak jak trzeba, umawiamy się, jesteśmy punktualni, prawda?
Tak.
Natomiast w Hiszpanii właśnie jest tak po hiszpańsku, my to mówimy, czyli tak troszeczkę trzeba sobie właśnie dać na luzik i prawda, przyjąć też opcję, że ta osoba może się nie stawić i na przykład nas nie uprzedzić. Ja mam właśnie tak, na przykład bardzo często jak umawiam panie z Hiszpanii, które nie wiem, przychodzą sobie do salonu, umawiają się na paznokietki, to te panie z Hiszpanii bardzo często nie przychodzą, ale powiem szczerze, że mnie, ja tak jakby już przyzwyczaiłam się do tej sytuacji, więc jakby też nie denerwuję się, no bo mówię, jesteśmy tylko ludźmi, pani mogła zapomnieć, albo po prostu sobie pomyśleć, że no to jest to też normalne, żeby nie przyjść, więc jakby też przystosowałam się do tych realiów.
Też wrzuciłaś na luz i
dokładnie,
jest łatwiej.
Dokładnie.
Czyli biznes prowadzi się prościej niż we Włoszech, a tak. Podatki?
Podatki akurat, no też mam porównanie z Włochami.
Włochami,
tak? No tutaj jednak te podatki, moje doświadczenie jest takie, że no ja tych podatków tutaj płacę mniej, tak? Niż we Włoszech. No we Włoszech tam już byłam no, na tej, że tak powiem, najwyższym szczeblu, więc no było bardzo ciężko czasami te podatki do końca zapłacić. Jakieś rozkładanie na raty było, prawda, takie różne. Natomiast tutaj powiem, ten system taki trzymiesięczny, który jest płacenia, on no, ułatwia bardzo też, więc no, powiem szczerze, że tutaj odnajduje się o wiele lepiej i uważam, że łatwiej jest prowadzić biznes niż w Włoszech.
Nie taka była teza absolutnie mojego podcastu, żeby zniechęcać do Włoch, a zachęcać do Hiszpanii.
No nie, ja też tak nie
raczej, raczej przybliżamy po prostu, jak się prowadzi, jak się żyje, jak się mieszka w Hiszpanii, ale tak trochę wyszło z Twoich wypowiedzi, że łatwiej w Hiszpanii niż we Włoszech. To na koniec wszystkich moich rozmówców pytam o jakieś dobre rady. Dobre rady dla Polaków, którzy się wciąż zastanawiają, czy warto tutaj, nie wiem, przyjechać, zainwestować, kupić mieszkanie, przenieść się, otworzyć biznes. Jakie masz dobre rady, wskazówki, co robić, czego nie robić?
Znaczy, ja powiem tak, ja w ogóle od samego początku, kiedy tutaj przyjechałam i właśnie spotkałam Polaków tutaj, czyli tych Polaków takich wolnych, wyzwolonych, rozpromienionych, uśmiechniętych, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby wszyscy, cała Polska w ogóle przyjechała do Hiszpanii. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę, znaczy moją radą byłoby, przyjeżdżajcie wszyscy, tak? Ponieważ Hiszpania jest przepięknym miejscem, gdzie no właśnie, właśnie ten sekret, którego nam tam brakuje, to słońce, daje nam inną zupełnie energię. Naprawdę. I jeśli chodzi w ogóle też o rynek inwestycji, bardzo często właśnie widać na różnego rodzaju gdzieś tam nagraniach właśnie nawet osób, które prowadzą agencje nieruchomości, które mówią akurat o tym miejscu, że Torrevieja to jest przyszłość. Ja mówię o Torrevieja, ale ja myślę, że tutaj no mają też na myśli w ogóle Włochy, przepraszam, tak, Włochy, Hiszpanię jakby ogólnie, ponieważ no właśnie, tutaj mamy rynek, który na przykład nieruchomości, który dopiero gdzieś tam się rozwija i tak naprawdę można zainwestować bardzo niewielkie pieniądze jeszcze, no bo tutaj wiadomo, cały czas jakby gdzieś tam jest to właśnie na tej fali wzrostu, prawda? Ale można zainwestować niewielkie pieniądze, no mając jakby z tego dosyć duży zysk. Także tutaj, jeżeli bym porównała na przykład Polskę, a Hiszpanię, Polska teraz mam wrażenie, że jest troszeczkę na takim spadku, prawda? Jeśli chodzi właśnie o nieruchomości, o biznesy, natomiast tutaj to wszystko gdzieś tam zaczyna właśnie wzrastać, więc to jest naprawdę jeszcze bardzo dobry moment, żeby przyjechać tutaj, zainwestować i no tak naprawdę zamieszkać, tak? I żeby no, skorzystać z tej przepięknej pogody, która no, jest no, dla mnie jest... Wspaniała,
czyli tak, w skrócie słowami Aliny Kamińskiej, przyjeżdżajcie wszyscy.
Przyjeżdżajcie wszyscy.
Dobrze.
Dokładnie.
Alino, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To była bardzo energiczna, pozytywna rozmowa. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
No również. I tak jak mówiliśmy, jeszcze się spotkamy pewnie w przyszłości na kolejnym nagraniu.
Cieszę się bardzo.
Dobrze. Dziękujemy.
Dziękuję również.